Chciałbym, żebyśmy otworzyli Słowo Boże, Księga Izajasza, rozdział 51. Nie wiem, jak ułożyć swoją usługę. To będzie w takiej samej kolejności, jak dzisiaj myśli do mnie przychodziły. A przyszły one do mnie po przeczytaniu tego fragmentu od 12 wiersza. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa, a zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza zniszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. I włożyłem moje słowa w Twoje usta, i ukryłem Cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu, Ty jesteś moim ludem. Zerwij się, powstań Jeruzalemie, które śpiło z ręki Pana kubek jego gniewu, wychyliło do dna kubek odurzającego napoju. Nie było wśród wszystkich jego synów, których urodziło, takiego, który by je poprowadził. Nie było wśród wszystkich synów, których wychowało, takiego, który by je ujął za rękę. Podwójny to cios, który cię dotknął. Kto okaże ci współczucie? Spustoszenie i grabież, głód i miecz? Jak mam cię pocieszyć? Twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci, oszołomione gniewem Pana, gromem twojego Boga. Dlatego słuchaj tego, nieszczęśliwie, we oszołomione, lecz nie winem. Tak mówi Twój wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. A dam do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie, pochyl się, abyśmy przeszli po Tobie. Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych. Czytając dzisiaj ten fragment, zwróciłem uwagę na taki zwrot, na jeden werset. I tak sobie pomyślałem, że często czytamy Słowo Boże, większe fragmenty i wszystko jest dla nas oczywiste. Dopóki nie zatrzymamy się przy jakimś zwrocie, nie zaczniemy sobie zadawać pytań. Tym fragmentem, który mnie tak dzisiaj poruszyło, jest 19 werset. Podwójny to cios, który cię dotknął. Jakie mogą sobie pytania zadać? O jaki podwójny cios tu chodzi? Co jest podwójnym ciosem? Odpowiedź na to pytanie jest we wcześniejszych wersetach, które czytałem, ale moje myśli się troszeczkę rozkołysały, rozbujały i tak troszeczkę odleciały poza Biblię. Przypomniał mi się cytat, taki kanon światowy kabaretów, ale to wcale nie jest zabawne. Takie klasyczne pytanie, czego uczy nas historia? Każdy naród ma swoją historię, każda rodzina, każdy człowiek. Czy historia nas czegoś uczy? Ten satyryk odpowiedział na to pytanie, historia uczy nas jednego, że jeszcze nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Myślę, że to zdanie mogłoby się znaleźć w Biblii. Kiedy tak sięgniemy szybciutko całą historię Izraela, okazuje się, że to jest prawda. Każde pokolenie, kolejne pokolenie popełniało te same błędy. Nie uczyli się na błędach. Ale w tym rozumowaniu tkwi pułapka. Jeśli będziemy tylko patrzeć na Izrael a o chrześcijaństwie tego nie powiemy, chrześcijaństwo, Izrael, ludzie wierzący, lud Boży też z pokolenia na pokolenie popełnia te same błędy. I wydaje się nam to trudne ogarnąć, jakie to błędy, i będzie nam łatwiej, kiedy powiemy sobie, że ludzie od wieków popełniają ten sam błąd. To jest jeden błąd. On ma kilka różnych wariantów, ale błąd, jaki człowiek może popełnić, to jest tylko jeden. Nieposłuszeństwo Bogu, zejście z Bożej drogi. To jest ten błąd, który człowiek popełnia. Ma tylko dwie możliwości, albo słuchać się Boga, albo zbuntować się przeciwko Bogu. Błędem jest sprzeciwiać się Bogu, buntować przeciwko Bogu, nie słuchać Go. I ten sam jeden błąd jest powtarzany z pokolenia na pokolenie. Jeśli się któreś pokolenie opamięta, następne przyjdzie i będzie chciało być mądrzejsze od poprzedniego, czyli coś zmieni, a zmienić może tylko jedno. Jeśli trwa przy Bogu, to zmiana oznacza, że nie będzie trwał przy Bogu. Jeśli nie trwa przy Bogu człowiek, to zmiana będzie oznaczała nawrócenie się do Boga. I tak patrząc na historię Izraela, na te wszystkie księgi historyczne opisujące ich dzieje, to jest właśnie taki przekładaniec. Błąd, naprawienie błędu, błąd, naprawienie błędu. Nie myślmy, że to nie dotyczy nas, bo historia może być Izraela, historia narodów, historia ludzi. W rodzinach dzieci niekoniecznie chcą naśladować rodziców, popełniając przy tym błąd, jeśli rodzice trwają przy Bogu, kiedy uczą Bożych zasad. Na początku, kiedy starałem się odpowiedzieć na to pytanie, podwójny to cios. Czy to oznacza, że Izrael otrzymał dwa ciosy? Dwóch przeciwników go zaatakowało? Wspominając na historię Polski, taki wrzesień 1939 roku, napaść Niemiec, kilkanaście dni później napaść Związku Radzieckiego, czy to był podwójny cios? To był jeden cios. Ten podwójny cios to cios z drugiej strony. Wtedy zawiedli Polskę sojusznicy, sprzymierzeńcy. To był ten drugi cios. A co było drugim ciosem dla Izraela? To, że nie budowali relacji z Bogiem. I Bóg też ich skarcił. Nie odwołując się do historii, do polityki, można znaleźć przykład taki bliższy nam podwójnego ciosu. Nie wiem jak dziś, ale kiedyś my, gdy chodziliśmy do szkoły, często spotykał nas podwójny cios. Przyszliśmy do szkoły i dostawaliśmy dwóje. Przechodziliśmy do domu i był drugi cios. rodzice zamiast powiedzieć, że nauczyciel zły, za dużo wymaga, mówili, a czemuś ty wczoraj się nie uczył, tylko w piłkę kopał do wieczora. Trzeba było się uczyć. Nie byłoby ciosu drugiego w domu, bo gdybyśmy wrócili z niesprawiedliwą dwójką, rodzice by powiedzieli, no faktycznie uczyłeś się. Coś jest nie tak w tej szkole. Ale prawda jest taka, że nie byłoby żadnego ciosu, gdybyśmy się uczyli. Bo nie byłoby dwójki w szkole. I tak samo jest w życiu duchowym. Nie będzie podwójnego ciosu, kiedy będziemy trwać przy Bogu. Nie będziemy popełniać błędu. Będziemy mieć pocieszyciela. Nie będzie drugiego ciosu. I będziemy, idąc jego śladem, unikać często mogli pierwszego ciosu. Podwójny cios, przeciwnik i brak pociechy w Bogu. Bo Bóg, jako ten sprawiedliwy, też postanowił skarcić to dziecko, swój lud. Można popełniać w sumie tylko jeden błąd. On się nazywa opuszczenie Boga. Porzucenie Bożej drogi. I spotykają podwójne ciosy. Ale idąc tą drogą, możemy powiedzieć, że rzadko spotyka nas pojedynczy cios. Jesteśmy chronieni, możemy to unikać. Nie wikłać się w sytuacje, kiedy te ciosy na nas spadają. Nauczmy się w końcu. Nie bądźmy jak nierozumni, którzy nie potrafią się uczyć na błędach innych, na historii innych, na Bożych obietnicach, że trwając przy Bogu będzie nam darowane wiele problemów, wiele trudnych sytuacji. Może będą ciężkie, ale to nie będą ciosy, to są rzeczy, które nas kształtują, wychowują. Umiemy dziękować Bogu za to, co otrzymujemy. Mamy z tym problem. A Bóg chciałby, żebyśmy się nauczyli dziękować Mu wtedy, kiedy nie otrzymamy tego, o co prosimy. Taki wyższy poziom duchowości. Prosisz, nie dostajesz i dziękujesz. Rozumiesz, że albo nie zasłużyłeś, albo nie będzie to dla ciebie dobre. Kiedy jest ta ufność, że nieotrzymanie czegoś od Boga jest dla nas dobre i podziękować Mu, to jest wspaniały stan. Zawsze dziękujcie. Nawet jak nie otrzymujecie. Niech Bóg nas trzyma przy sobie. Niech ciągle nam mówi przez sny, przez modlitwy, przez kazania, przez pieśni, żebyśmy nie opuszczali Bożej drogi. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Trzeba się dzielić, trzeba się budować nawzajem. Wiecie, niełatwo jest wytrwać w wierze w tym czasie i w tych okolicznościach, jakie mamy. I niełatwo jest utrzymać ten sam cel. Dlatego musimy tu przychodzić, musimy się budować, naprowadzać na ten cel. Ciągle korygować nasze drogi. Przypomniała mi się taka historia z naszego życia, z mojego życia, która później też mi dała takie refleksje do przemyślenia. W te wakacje chyba byliśmy jakoś tam niedzielnym popołudniem albo w którąś sobotę u Krzysia Sawickiego. Jakąś większą może grupą trochę tam, pamiętam, rodzina Gaików była, może Mariusz też był. I Krzysiu Sawicki kupił stół do ping-ponga, takiej gry. No i tam sobie zaczęliśmy grać tą grę. No tam Robercik jeszcze też z nami był. Graliśmy, wiecie, i tak najlepiej to wychodziło Marcinowi. Rozwalał nas wszystkich i no nikomu się nam nie udało go przebić. Ja to byłem na jakimś szarym końcu, bo moje zdolności sportowe z jakąkolwiek piłką są skłócone. Ale no, człowiek walczył i chciał wygrać. I przegrałem, nie wiem, kilka razy przegrałem i sobie odpuściłem. Mówię, nie ma sensu, to niech się inni to bawią. Ale tak, wiecie, przypomniałem sobie, że jako dziecko i też nawet obserwując dzieci, zauważyłem taką zależność, że dzieci nie potrafią przegrywać. Wiecie o tym dobrze, nie? I dorośli często mówią, a ty nie umiesz przegrywać. Jakby to było takim złym kontekście. Jakby te dzieci się ośmiesza z tego powodu, że one nie potrafią przegrywać. I przyszła mi taka też właśnie z tym myśl związana, że nie do końca to jest dobre, że właśnie raczej ta chęć zwycięstwa, te pragnienie zwycięstwa jest w nas zakorzenione i to jest raczej dobre, myślę. I dał to nam Bóg, że mamy pragnienie zwycięstwa, że nie chcemy przegrywać. I przez nasze życie, później właśnie im starsi, tym człowiek później zaczyna więcej myśleć, może niepotrzebnie czasami. I potem to tam zanika, taka chęć, taka ambicja. Ale dzieci właśnie, pewnie nieraz zauważyliście, że one nie potrafią przegrywać, że jak przegrają w jakimś wyścigu, w jakimś biegu, to nie mogą się z tym pogodzić. Albo płaczą, albo no, robią wszystko, żeby wygrać. Jeszcze raz chcą konkurować, jeszcze raz chcą biec. I właśnie piękny obraz tej postawy jak dzieci. I kolejną myślą, która mi przyszła, to taka myśl, że diabeł wiedział, że człowiek będzie chciał wygrywać, że ma to zakorzenione w sobie, że chce wygrać. Dlatego gdyby chciał z nim walczyć, gdyby chciał mu wystawiać pokusy i mówił, zaraz wytłumaczę, może to dziwnie zabrzmi, ale chciał, żeby o nie walczył, albo powiem tak inaczej, żebyście to zrozumieli, o co mi chodzi. Musiał człowieka diabeł oszukać, żeby walczył w innej sprawie. Dlatego ludzie, którzy są w świecie, którzy wychowują się w tym świecie, którzy są przesiąknięci tymi prawami ciemności, oni też walczą. Oni walczą, ale oni, widzicie, walczą w całkowitej odwrotności do tych zasad bożych. Walczą o władzę, walczą o pieniądze, o uznanie. Wszystkie te prawa Boże zostały odwrócone i człowiek właśnie ma taką potrzebę walki, ma taką potrzebę żeby wygrać, żeby zwyciężyć. I to jest dobra cecha, dana nam od Boga, tylko problem w tym, że daliśmy się oszukać. Może jeszcze w czymś jesteśmy oszukani przez diabła i próbujemy o coś walczyć, co jest całkowitą odwrotnością tego, co mówi Słowo Boże. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlatego właśnie dzieci chcą walczyć i nie poddają się i biegną. I może taki fragment przeczytam z listu świętego Jakuba, 3 rozdziału. List świętego Jakuba, 3 rozdział, 13 werset. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzka zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa i demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Prawdziwa i fałszywa mądrość. Wiele mam z tym do czynienia. Z prawdziwą i fałszywą mądrością. Wiele się z tym spotykam. I na studiach też, kiedy mam społeczność z tymi ludźmi, widzę, jak oni się chlubią i jak oni wojują o tą fałszywą mądrość. I zdobywają ją właśnie całkowitym przeciwieństwem tej prawdziwej mądrości. Mądry to ten, który potrafi dopiec drugiemu. Mądry to ten, który potrafi obrazić drugiego. Mądry to ten, który potrafi oczernić drugiego. Taka jest mądrość tego świata i o taką mądrość wojują ludzie. Chcą tacy być. I wtedy jesteś mocny, kiedy potrafisz każdego, że tak powiem, zgnieść psychicznie. Wtedy jesteś mądry, mocny. I każdy o taką mądrość wojuje. Ja to widzę, kiedy mam z nim społeczność w świecie. Ten świat naprawdę, on tak bardzo o tą mądrość dąży. Tak bardzo ich chce zaznać. A prawdziwa mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, całkowite przeciwieństwa. Ludzie o to nie chcą walczyć, bo myślą, że to jest przegrana. Diabeł tak tych ludzi oszukał, że jeśli by o to walczyli, to tak jakby przegrali. Dlatego o to nie chcą walczyć. Ja cieszę się i dziękuję Bogu za to. Naprawdę nie wiem, jaka łaska jest nade mną, że ja mogę to poznać. Że ja mogę poznać cel swojej walki i prawdziwie walczyć o słuszną sprawę. Czy jest między wami kto mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Niesamowita rzecz. Tutaj z kolei też może powiem o chrześcijaństwie, bo to bardziej widzę w chrześcijaństwie, że mądry człowiek to właśnie taki, który się pochwali wiedzą zdobytą na Słowie Bożym. On tyle wie, on tyle nabył wiedzy, przeczytał książek. A Słowo Boże się pyta, czy jest między wami kto mądry? To nie, niech wykłada 3 godziny przed wami mądre słowa, mówi. Nie zaskakuje was elokwentnymi wypowiedziami i błyskotliwością swoją, ale niech to pokaże dobrym, przez dobre postępowanie, uczynkami swoimi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Takich już jest mało. Takich mądrych to nie widzimy wśród chrześcijan, bo jeśli widzimy, to są naprawdę rzadkimi okazami. Dążmy do takiej mądrości, aby właśnie przede wszystkim była nacechowana łagodnością i mądrością w czynach naszych, postępowaniu naszym, czystym. I trzecim takim, taką sprawą, która też mi przychodzi do głowy, to jest taki dylemat. Często, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czasami gdzieś jakieś zaczerpnę innych informacji, różnych, zastanawiam się, gdzie jest prawda, gdzie jest mądrość, jak ją odnaleźć, jak się do tego przekonać, czy to jest prawdziwe, czy nie, czy to ma jakieś uzasadnienie, czy to jest potrzebne człowiekowi. I nie inaczej, jak znajdujemy odpowiedź w Słowie Bożym. Które mówi, że mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, a następnie miłująca pokój. I tutaj właśnie znalazłem tą odpowiedź, że pokój, który jest we mnie, potwierdza mi, czy to jest mądrość od Boga, czy to jest mądrość wstępująca z góry. Jeśli wplątuję się w jakieś sprawy, jeśli coś zaczynam dociekiwać czegoś i nie jest to prawdziwe, jest to tylko ma albo pozór mądrości, często takiej pobożnej mądrości, ale pozór, to tracę pokój, wiecie? Tracę pokój i jest to taki piękny wyznacznik. Dla mnie jest to piękny strażnik tego, żeby się trzymać mądrości wstępującej z góry. Nie tej przyziemnej, nie tej zmysłowej, nie tej z ciała wychodzącej, ale tej z góry, miłującej pokój. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jeśli mamy pokój na co dzień, jeśli w Chrystusie trwamy, to wiemy, kiedy od nas ten pokój odchodzi. To jest dla mnie kilka razy taki stan przeżyłem w swoim życiu i myślę, że to jest jedno z najgorszych uczuć wewnętrznych, takich opartych na psychice, na duchu człowieka, kiedy opuszcza go pokój Boży. Myślę, że przeżyliście to nieraz. Czyńmy pokój i miłujmy pokój. On potwierdza nam mądrość, która jest z góry. Amen.
O tym zwycięstwie, że dzieci nie umieją przegrywać, dobrze, Paweł powiedział taki w inny sposób, że to jest takie zapisane w nas, kiedy mówimy tak dzieciom, kiedy z powodu przegranej wpadają w złość. I mówimy, aha, nie umiesz przegrywać, czyli Innymi słowy, nie umiesz być pokorny, nie umiesz przyjąć pokory, pokornej postawy. Ale tak z drugiej strony to patrzysz na życie chrześcijańskie, też i swoje, to nie ma jakiejś takiej, to przydałaby się ta dziecięca zawziętość. Bo to tak łatwo nam się przegrywa, prawie tak, z uśmiechem prawie się przegrywa. A Pan odpuści. A całe szczęście, że Pan odpuści. I lepiej, żeby właśnie mieć taki do tego boju, jeśli rozumiemy, że musimy też toczyć bój przeciwko sobie, bo wielu ludzi rozumie, wielu chrześcijan rozumie, że musimy toczyć bój przeciwko mocom ciemności i toczą bój, nieraz nawet irracjonalny bój. Pojawiły się takie w tych latach, a już to dosyć dawno, takie właśnie formy walki z mocami ciemności, dziwne, przedziwne, w ogóle niebiblijne i nie dające oczywiście efektu, bo jak mogą dać. Ale taka zawziętość, żeby walczyć z diabłem, to nie ma. Natomiast nie rozumieją, dużo ludzi nie rozumie, że trzeba toczyć bój przeciwko sobie. A to jest takie proste, to jest taka, no ja nie wiem, jak tego nie rozumieć, jak tego nie widzieć w Ewangelii, że trzeba walczyć przeciwko sobie. Paweł mówi, że on ujarzmia, podbija w niewolę swoje ciało, no to jak to, jak to się ma odbywać, jak nie przez walkę? Ugodowo podbija, ugodowo, oszustwem? Nie, to jest taka walka, zacięta walka. Chciałbym przeczytać taki fragment z Kaznodziei Salomona albo z przypowieści zaraz. Z przypowieści Salomona, 23 rozdział. Pierwszych 12 wierszy. Przypowieści Salomona, 23 rozdział i od 1 do 12. Tak, dlatego taki fragment cały czytam, ponieważ warto czytać też przypowieści Salomona. Nie wiem, czy to jest przez niektórych wprost prawie że nielubiany fragment Biblii, bo tam mówią, takie same, tylko takie mądrości. A ten Salomon na końcu miał takie nieciekawe życie. Słowo Boże nawet mówi o nim, że opuścił Bożą drogę. No ale był czas w większości jego życia, gdzie miał mądrość daną mu od Boga, jakiej nie miał żaden człowiek na ziemi. A jeśli to jest z Biblii, to nie ma, to jest absolutnie, jeśli ktoś by to chciał podważać, że nie warto słuchać tego, to jest tak jakby podważał Boga, bo Bóg to umieścił jako swoją naukę. Gdy z możnym zasiądziesz do stołu, uważaj pilnie, co masz przed sobą. I przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz. Nie pożądaj jego łakoci, bo to jest pokarm zwodniczy. Gdy z możnym. Biblia wyraźnie i ciągle ostrzega przed bogactwem. Biblia ostrzega przed bogactwem. Ostrzega. Nie mówi, że to za to się idzie do piekła, ale ostrzega. Bóg po prostu wie, jaki jest człowiek i Bóg wie, Pan Jezus to powiedział, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I teraz nie przekona mnie, że żadna ilość chrześcijan, którzy mówią, że absolutnie nie, nieprawda, chwała Bogu, jak bogactwo jest. Mówią tak. Mówią, chwała Bogu, że Bóg daje, Bóg błogosławi. Wprost nauki takie powstały, które tysiące ludzi zagarniają. Pan ci będzie błogosławił, będziesz miał dosyta. Bzdura i totalne kłamstwo. Bo Bóg nigdy tak nie mówił. Nigdy. To ludzie sobie wymyślili, tak? Po prostu, no, żeby ciało zaspokoić, bo ciało lubi mieć kasę, na pewno. Absolutnie lubi, kocha mieć dużo. Kocha mieć dużo. Ile mamy, myśli, ile mamy, snujemy, jakbyśmy mieli, to jest raj. Biblia wyraźnie ostrzega przed bogactwem. Nie mówi, że to jest śmierć. Nie mówi, ale ostrzega. I przed bogatymi. Gdy zmożnym zasiądziesz do stołu, to nie szalej. O, sobie możesz pozwolić, bo przecież on to ci niech tylko karkówkę daje i najlepsze rzeczy, a ty będziesz jad za cały tydzień. I przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz. Nie pożądaj jego łakoci, bo to jest pokarm zwodniczy. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Nie trudź się, aby zdobyć... To jest Słowo Boże. Nie wiem, skąd jest tamto słowo, które mówi, Bóg ci będzie, chce ci błogosławić. To jest serca ludzkiego, serca takich kaznodziei i prosperity, którzy tak mówią i tym kuszą ludzi, wabią ludzi do swojej fałszywej nauki. Bo Bóg mówi, nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Nie trudź się, to jest bardzo wyraźnie powiedziane. Zaniechaj takiej mądrości. Bo to jest mądry człowiek, jak dorobi się, nie? Dorabiają się mądrzy, dorabiają się tacy przebojowi, dorabiają się tacy sprytni, dorabiają się tacy w czepku urodzeni. Jakich tam nie ma tych określeń dla takich, którym się tam uda osiągnąć jakiś sukces finansowy. Ileż tam jest pochwał, ile tam fajnych porównań. A Pan Bóg mówi, takiej mądrości zaniechaj. Zaniechaj takiej mądrości. No co to znaczy? Pozostać przy małym? Tylko Mariusz kiwa głową. Tak. Pozostać przy małym? Zobaczcie, jak Duch Świata opanował serca ludzi, chrześcijan też. No, pozostać, to brzmi jak jakieś, nie wiem, przekleństwo. Jakieś czarna przyszłość. Pozostać przy małym? Pozostać przy tym, co mam? Zaniechaj takiej mądrości. I to mi się bardzo podoba. Bóg tak pięknie mówi. Gdy na nie skierujesz, na bogactwo, skierujesz swój wzrok, znika. Bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Bogactwo, jak skierujesz na niego swój wzrok, to znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, fru, i znika. Znacie człowieka, który jest szczęśliwy i spokojny, jak ma dużo pieniędzy? Nie, nie ma takich. Jeśli mówią, że są tacy, to kłamią. Pewien bogaty, bardzo bogaty człowiek, ponoć nie wiem nawet nazwiska, no nie pamiętam jego nazwiska, ale to jest prawda, który powiedział takiemu, który jakby zazdrościł mu i mówił, ty coś się dorobił tyle, że ty nie masz problemów finansowych, absolutnie żadnych, możesz sobie, ty to jesteś naprawdę szczęśliwy, a ten mówi, co mówisz? Czy myślisz, że ja mogę spokojnie spać? Jak wiem, że jedna noc może przynieść mi milionowe straty, albo wprost ruinę? Nie mogę spokojnie spać. I nie śpią spokojnie. Pan Bóg mówi, że bogactwo to jest jak orzeł, który... Że bogactwo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł i znika. Nie dogonisz go. Absolutnie. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Z tym się zgadzamy, prawda? Już tu spokojnie jesteśmy, nie? Tam to trochę nas chyba drażniło, tak? Coś tak, może tam trochę, ale to już tak. Z chciwym, czy z zawistnym, nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Zaszkodzą tylko. Mówi on do ciebie, jedz, pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. No już się zgadzamy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa, więc nie siadaj z zawistnym, nie mów mu miłych słów, bo żeby cię przez to nakarmił, czy coś ci tam, zysk jakiś, żebyś odniósł, bo zmarnujesz tylko te swoje słowa. Zawistny jest zawistny i to w końcu wylezie. Nie mów przed głupim, gdyż wzgardzi twoimi mądrymi słowami. Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot, gdyż mocny jest ich obrońca. Gdyż mocny jest ich obrońca. Sierot. On przeprowadzi rozprawę przeciwko tobie. Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot. Nie przesuwaj dawnej granicy. O jaką tu granicę chodzi? O granicę, nie wiem, no działki budowlanej? To już dawno minęło, kochani. Nawet powiem o granicę państwa. Nie przesuwaj dawnych granic. Wiecie, jak są poprzestawiane granice? Szok. Wystarczy pojeździć po naszym kraju i troszeczkę obok kraju i naprawdę, ja byłem w szoku, jak to widziałem. Jak żeśmy byli teraz ostatnio, to wam mówiłem o tym kościele, który tam wybudował taki pewien człowiek dla uciekających, dla prześladowanych chrześcijan, protestantów. I byliśmy w takim zobaczyć taki zamek Czocha. Się nazywa Czocha. Piękny zamek, potężny. Znaczy piękny w sensie, bardzo surowy. Taki kamień, tylko jakieś takie mury, ale niezwykle potężny. No. Robi wrażenie. I w historii pisze, że zbudował go Czech. Czyli, już nie pamiętam, 1400 czy jakim. Czyli w tamtym czasie to były Czechy. To o jaką granicę chodzi? O tą, co teraz jest z Czechami? Czy o tą, co... A później jak jechaliśmy przez Niemcy w górę, przez Niemcy żeśmy pojechali, żeby nie jechać tą trójką zapchaną, tylko tak obok i sobie tak popatrzeć na te miasteczka niemieckie. Żadna tam różnica, powiem, prawie w kilometrach. I tu jeszcze wyżej żeśmy i tam, a tam nazwy miejscowości w dwóch językach, niemiecka i czeska. Jej, no to Czechy jeszcze tam sięgały, a już teraz, o, wiecie, te granice, albo Polska, jaka kiedyś była, tak? Granice na wschodzie, jakie granice na południu. Przesuwane te granice. Ludzie przesuwają je naprawdę tak, jak ja wiem, jak figury na szachownicy. Ci możnowładcy, ci, którzy ustalają, ci, którzy tam spotykają się i ustalają. Naprawdę, przesuwają. Po prostu, tu mi pasuje, a tu mi pasuje, słuchaj, to oddaj, tam to oddaj i tam. Więc o jakie granice też chodzi tutaj? O takie granice? Tamte dawne już przestały istnieć większość granic przestało istnieć. Ale są oczywiście odwieczne granice, Boże granice. I to słowo mówi o Bożych granicach, bo inaczej trzeba powiedzieć, no to już jest nieaktualne, bo granicami rządzą ludzie jak chcą. Ale są Boże granice, które Bóg od wieków ustanowił. Od wieków ustanowił i one w ogóle się nie zmieniają. Nikt ich nie może przesunąć. Nikt z ludzi ich nie może przesunąć. Ja dziękuję Bogu za to, że są pewne granice, to są Boże granice, są granice niewzruszone. I co by ludzie nie mówili, jakby nie przekonywali, te granice są niewzruszone. Bóg je ustanowił, Bóg wyznaczył obszar i tak ma być, i tak będzie. Aż przyjdzie koniec. Bóg wyznaczył na przykład obszar dla Królestwa Bożego, dla chrześcijan, dla nas. I I on jest wyraźnie, i tych granic nie można poszerzyć. Ani tych granic nie można posunąć. Ta granica, która biegnie tak, nazwijmy to tak umownie, wschodnią granicą. Wschodnia nasza granica to jest między nami a Rosją, czy tam nie Rosją, ale takie tam Białorusią, Ukrainą. Jest na przykład ta granica prawa, jest w tym Królestwie Bożym między światem a Królestwem Bożym. I można by było powiedzieć, jakże ona została poprzesuwana. A nieprawda. Może u ludzi została poprzesuwana, może w kościele to widzisz, że poprzesuwali tą granicę. I to, co jest, co kiedyś było uznane za niewłaściwe, za grzech, za świeckie, dzisiaj już nie jest świeckie, a więc granica się przesunęła. Fajnie, że się przesunęła. Nieprawda. Nikt nie jest w stanie przesunąć Bożych granic. One są tam, gdzie były. Tam, gdzie je Bóg ustanowił. Nie przesuwaj dawnych granic. I jedna rzecz bardzo ważna to zobaczyć, odnaleźć te Boże granice. Nie swoje, nie to jak ci ludzie mówią, że tam jest granica. Naprawdę zobaczyć Bożą granicę. Zobaczyć Bożą granicę. To jest, wiecie, to jest łaska, jeśli Bóg da nam zobaczyć Bożą granicę, swoją granicę. Wiecie, że wielu ludzi tego nie widzi. Powiedziałem niedawno pewnej osobie, która, no fajna chrześcijanka, podoba mi się jej postawa, jej miłość do Boga, jej wiara. I w rozmowie wyszło na to, że ona jest rozwiedziona. Nie tak dawno rozwiedziona. I powiedziałem jej tak, a czy ty wiesz, że nie możesz wyjść ponownie za mąż? Tak, wiem. Słowo Boże mnie do tego przekonuje. Ja mówię, no tak, bo jest wyraźnie napisane, że kto opuszcza żonę swoją i pojmuje inną, cudzołoży. I powiedziałem jej tak, nie słuchaj ludzi. Pamiętaj o tym, co teraz powiedziałaś sama. Nie zmieniaj swojego stanowiska. Pamiętaj, nie słuchaj ludzi. Nawet wydawałoby się mądrych. Słuchaj Boga i słuchaj Słowa Bożego. Bo będą cię przekonywać, że ta granica już jest dawno przesunięta. A jest nieprzesunięta. Są granice Boże i nikt ich nie może przesunąć. Żaden, na przykład jest napisane, to jest taka granica też. Żaden kłamca. Ani wszetecznik. Ani cudzołożnik. Nie wejdzie do Królestwa Bożego. To jest granica. Żaden. Żaden kłamca. Żaden szetecznik. Pijanicy. Nie odziedziczą. To jest granica. I myślicie, że kłamcy się chociaż jednemu uda? Bo powie, że skłamał, ach, bo to tak jakoś wyszło. Po prostu, to są odwieczne Boże granice. Czy jest to dobre, że są takie stałe Boże granice? Chwała Bogu, że są takie stałe granice, niewzruszone. Bo nawet nie musisz chodzić i sprawdzać, czy przesunięta ta granica, czy nie. Czy to już Czechy, czy to już Niemcy. Wiesz od początku, bo wierzysz Słowu Bożemu, bo poczytasz Słowo Boże, a tu w tym Słowie Bożym one są wyraźnie nakreślone i wyraźnie określone. Nie przesuwaj dawnej granicy. dawnej granicy. A więc mamy też wracać do tych granic, które ustanowił Jezus. Mamy wracać do tych granic i zachowywać się w tych, i zatrzymywać się w tych granicach, w których żyli i tkwili apostołowie, pierwsi uczniowie, pierwsi chrześcijanie pierwszych wieków. Mamy w tych granicach egzystować, w tych, a nie w innych. Nie przesuwaj. Nie wchodź na pole sierot, gdyż mocny jest ich obrońca. Patrzcie, i jestem przekonany, że Bóg jest obrońcą wdów i sierot. Może dzisiaj to nie jest takie dotkliwe, czy takie widoczne, ale kiedyś sierota zostawała bez niczego i wdowa zostawała bez niczego, bez żadnych środków na utrzymanie. Łatwo zagarniało się gospodarstwa, gdzie umarł mąż, a biedna wdowa nie wiedziała, co zrobić, nie umiała tego obrobić, a więc to była okazja, żeby sobie przewłaszczyć, a więc to była okazja, żeby jakoś tam oszukać, żeby tam zmanipulować ją i przejąć jej dobra, ale Pan Bóg mówi, że jest mocny, jest ich obrońca. To jest takie miłe, wiecie, jak kiedy się czyta o tym, że ci, którzy są w życiu, doznali jakiegoś takiego wielkiego cierpienia, traumy, jest im ciężko. Mają obrońcę, mocnego obrońcę w Panu, gdyż mocny jest ich obrońca i on przeprowadzi rozprawę przeciwko tobie. Przeprowadzi rozprawę przeciwko tobie. Zachęcałem was, albo dobra, powiem to po kazaniu. No ale to nie będzie wtedy o słowie. Do posłuchania tych wykładów na temat prześladowanych chrześcijan. I gdy tak słuchamy, gdy tak ktoś mówi nam, ktoś to, powiem, odebrał to z pierwszej ręki, ktoś to rozmawiał z ludźmi, którzy przeżyli to, ten brat tak fajnie powiedział, wiecie, gdy ja to mówię, wszystko się we mnie gotuje. Bo to jest tylko takie, ja nie wiem, ja też ci powiem tak, nie umiem tak powiedzieć, ach, ja tak, no, jeśli chodzi o tych prześladowców, to no trzeba ich miłować. We mnie też się gotuje. Bardzo ciekawie później, bardzo ciekawie przywołał takie piękne miejsca Słowa Bożego, które mówią o tym, powiem, no zachęcam, przeczytajcie to, posłuchajcie tego i tego drugiego wykładu, ten drugi jest krótszy, chyba coś koło 40 paru minut, a ten pierwszy jest ponad godzinę też, jeden i drugi warto posłuchać. Oni mają swojego obrońcę. Mają swojego. To nie jest tak, wiecie, bo jak ktoś zabiera życie, wydaje się, że gdzie jest, czy Bóg przestał o nich się troszczyć, czy Bóg, dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Naprawdę oni mają swojego obrońcę. Mocny to jest. I on przeprowadzi rozprawę przeciwko nim. Przeprowadzi rozprawę przeciwko tym, którzy prześladują. I możemy się tylko spodziewać, jaka to będzie rozprawa sprawiedliwa i bardzo surowa. Tak jak sprawiedliwy będzie wyrok skazujący na wieczne oddalenie, na piekło, na ogień wieczny. Straszny wyrok, bardzo surowy, sprawiedliwy, ale niezwykle, niezwykle surowy, trudny do wyobrażenia, jak surowy. Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Nakłoń swoje serce. I to też często się powtarza w Słowie Bożym. Nakłoń swoje serce, nakłoń swoje, przymuś jakby, wpłyń na swoją postawę, wpłyń. A my mówimy, ach, niech Bóg to zmieni. Niech Bóg to zmieni. Najlepiej by to Pan Bóg zmienił. A Słowo Boże mówi, nakłoń swoje, zmuś je, zrób jakąś presję na siebie. Nakłoń swoje serce, bo ono nie chce słuchać Bożych słów. Wiecie, nie chce słuchać. Dzisiaj te czasy się charakteryzują tym, bo Pan Jezus tak powiedział, że przyjdą czasy, że ludzie sobie nazbierają nauczycieli, którzy mówią to, co łe chce ucho, a więc to, co serce jest jak miód. No, między innymi to bogactwo, o którym mówiłem. To jest jak miód na serce. Pan bogaty, wszystkie skarby świata są jego, złoto i srebro. Co mi tam trochę mi da? A to trochę to u mnie będzie taka bomba finansowa, że hej. Tak, lubią to słuchać. Lubią to słuchać. To, co ucho chce. A do tego, żeby słyszeć Boże ostrzeżenia, żeby zrozumieć to, co Bóg mówi, nie ścigaj bogactwa, nie biegaj za nim. To trzeba nakłonić swoje serce, żeby to przyjąć. Żeby, jak Bóg mówi, że mamy się wyrzec wszystkiego, nawet życia swego, to serce tego nie chce słuchać. Ale my mamy nakłonić. Nakłonić, to są bardzo ważne rzeczy duchowe, nakłonić serce swoje do tego. Zobaczcie, jak człowiek w codziennym życiu, ile podziwiamy to nawet, podziwiamy to. Mówimy, jejku, no, jak sami nie przechodzimy, to podziwiamy. Na przykład ludzi, którzy są ograniczeni, niedołężni już. W jaki sposób ograniczeni, chodzić nie mogą. To co robią? Biorą laskę. Bo bez laski by nie mogli iść, ale co oni robią? Nie mogę chodzić, nie? I my ganimy takich ludzi, którzy mówią, no, nie mogę chodzić, siadają i to postępowanie tej choroby jest o wiele szybsze, tak? I to jest tragedia, tak? Ale zachwalamy i powiem, wychwalamy ludzi, którzy nie pozwalają sobie na to, tak? Biorą laskę. Nakłaniają swoje ciało, bo chcą iść. A jak mają już tak źle, że już laska im nie pomaga, biorą dwie laski, biorą kulę. Widzieliście takich ludzi, którzy idą? I podziwiamy ich? To często taki widok mamy przed netto z naszego okna, taka pewna kobieta. Jak ona chodzi? Boże, jakiej to sprawia trudność, jaką mi sprawia trudność. Jeden krok. Mi się wydaje, że dla niej jeden krok to dla mnie przejść półpółczyna. I ona krok za krokiem, z zakupami, z dwoma kulami. Wiecie, oglądać to, zobaczcie, co ludzie mogą zrobić, to jest normalne. Mówimy, to jest fajne, to jest pozytywne, tak? Nakłoń swoje serce do tych Bożych spraw. Nakłoń Boże serce do swojej mądrości, bo ono nie chce. Nie chce się tam nakłonić. Ono woli się tutaj na lewo i na prawo nakłonić. Ale nakłoń swoje serce do Bożej mądrości. Masz siłę, możesz to zrobić. Gdybyś nie mógł, to Bóg powiedział, ja nakłonię, ty się nie przejmuj. Ale Bóg mówi, ty nakłoń swoje serce. Bo możesz to zrobić, bo to jest twój wybór. Bo całe nasze życie z Jezusem Chrystusem to jest wybór. Codzienny wybór. Bierz, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i się zaprze samego siebie, to jest wybór, codzienny wybór. Tak jak był ten pierwszy, gdy żeśmy spotkali Pana i żeśmy dokonali wyboru. I po jednej stronie było tak, Bóg, zbawienie, przyjęcie i uwierzenie w Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony było nienawiść ludzi albo strata tego, strata tamtego, już nie będę mógł tak robić, ani tak postępować, już nie będę mógł tego robić i tego robić. I był wybór? Wybraliśmy. Dobry, mądry wybór. I codziennie jest taki wybór. Nakłoń swoje, trzeba nakłaniać swoje serce. Trzeba je pilnować. Bo jest zdradliwe jak nic innego w nas. I głupie myśli bardzo często tam goszczą. Jeśli nie ma czujności, nakłoń swoje serce do mądrych słów, do Bożych słów. Amen.